W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Wraz ze mną pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jako że trzecia środa, to środa podatkowa, ale zanim przejdziemy do tego, jak wyglądają rozliczenia za 2021 rok, bo jesteśmy na tym akurat etapie, zapytam, cóż się zmieniło w Nowym Ładzie, bo dostaliśmy znowu informację, że musimy wykazać się aktywnością. Albo wypełnić jakiś wniosek, żeby zaliczki nam były pobierane w sposób taki jak dotychczas, albo wręcz przeciwnie, żeby ten termin został przedłużony. I co my mamy zrobić z tym? Każdy ma rozważyć we własnym sumieniu i policzyć na kalkulatorze, co mu się bardziej opłaca.
Proszę Państwa, podpisana ustawa przez prezydenta wprowadza w zasadzie, przenosi kwestie, co zostały uregulowane w rozporządzeniu z 7 stycznia dotyczące odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W zasadzie w większości regulacji w ustawie są przeniesione z rozporządzenia, natomiast rozporządzenie i ustawy należy czytać łącznie, gdyż w rozporządzeniu określone zostały terminy, do w jakich to należy składać i do jakich terminów zostało przedłużone pobieranie zaliczek. No oczywiście każdy musi indywidualnie rozważyć swoją sytuację, mieć świadomość tego, jakie dochody uzyskuje w roku podatkowym. Tu głównie chyba pytanie jest skierowane od osób, które mają dwa lub więcej źródeł przychodów, gdzie w rozliczeniu ewentualnie rocznym może się okazać, że te zaliczki będą przekraczały, czy podatek należny będzie przekraczał odpowiednio wartość 12 800 zł w przeliczeniu na miesiące i bo rozporządzenie, czy też regulacje ustawowe dotyczą tylko osób, które mają dochody do 12 800 zł w miesiącu.
Bo do tej pory było tak, w roku ubiegłym, że zaliczki były pobierane w kwocie tej, która była tak zwaną pierwszy próg podatkowy, tak, a potem dopiero jak wkraczaliśmy w drugi próg podatkowy, to pobierana była ta wyższa składka, zaliczka w zasadzie na podatek, ale w rozliczeniu rocznym i tak to się wszystko wyrównywało. I pewnie tak samo będzie teraz.
Oczywiście w ten sposób mechanizm został ten sam, tylko tu należy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od ubiegłego roku zmieniła się kwota zmniejszająca podatek. W ubiegłym roku to było 42 zł, obecnie jest to 425 zł, więc to już ma decydujące znaczenie.
A to jest dużo rzeczywiście.
Duża różnica między tymi zaliczkami. Należy pamiętać, że mamy kwotę wolną 30 tysięcy wolną od podatku i próg podatkowy przesunął nam się z 85 528 zł na 120 tysięcy. I w zależności, w którym miejscu jesteśmy dochodowym, czy też możemy już wejść na wyższy próg podatkowy, to powinniśmy rozważyć, czy ewentualnie takie oświadczenie składać, zrezygnować, żeby płatnik nie pobierał zaliczek na starych zasadach, tylko obliczał według nowych zasad.
Czyli albo 42, albo 425. I to jest
kwota zmniejszająca podatek. To jest, decyduje dużo. Przy zmianie z 17 na 32 też mamy próg, którym przesunięty w drugą stronę, więc stare zasady obliczania zaliczek i potrącania są do pewnego poziomu, są korzystniejsze. Natomiast jeżeli przechodzimy na próg wyższe dochody w roku podatkowym, no już mamy ten wyższy podatek i on następuje w późniejszych miesiącach niż było to wcześniej.
To trzeba się zastanowić też, czy na przykład wolimy mieć więcej pieniędzy każdego miesiąca, a potem ewentualnie w roku przyszłym rozliczając się z podatku za 2022, no liczyć się z dopłatą, bo może się tak zdarzyć.
Tak, no tutaj trzeba to rozważyć, bo
bądź w drugą stronę,
co pieniądze w kieszeni, to w kieszeni, a nie nie wiadomo gdzie, więc no tu należy rozważyć, tylko trzeba pamiętać, że ta dopłata może wystąpić później w rozliczeniu za 22 rok i trzeba mieć tego świadomość.
No tutaj jeszcze jest kwestia tego, że jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to też może zupełnie inaczej wyglądać,
tak, oczywiście,
prawda?
To będzie też decydujące, tu zastosowanie ulgi dla klasy średniej, będzie miało decydujące znaczenie, bo przy wspólnym opodatkowaniu na etapie obliczania zaliczek małżonkowie ani jeden, ani drugi może nie mieć prawa do skorzystania na etapie obliczania zaliczki. Natomiast po połączeniu dochodów i podzieleniu je przez dwa, może się okazać, że zarówno jeden, jak i drugi z małżonków mają prawo i w zeznaniu rocznym będzie można zastosować to.
Ale dopiero w zeznaniu rocznym. Dopiero nie ma czegoś rocznym. Takiego jak w roku ubiegłym, nie, że etapie, można było nie, zadeklarować, że rozliczam się z małżonkiem, w związku z tym nie wchodzę.
W tym zakresie nie ma takiej możliwości, tylko bo to jest indywidualna ulga na etapie rozliczania zaliczek, każdy indywidualnie z małżonków. Natomiast takie prawo do połączenia dochodów dopiero w zeznaniu rocznym.
No to proszę państwa, znowu kalkulatory w rękę, ale tak też nie obiecamy państwu dzisiaj, ani w ogóle nie obiecamy, że to tak, to co powiedzieliśmy dzisiaj, to tak będzie obowiązywało do końca tego roku, bo to nie wiadomo jeszcze, co się może...
No mamy sytuację rozwojową.
Nowy Ład tak nas trochę wszystkich zaskoczył oraz inne okoliczności. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale teraz rozmawiać już będziemy o podatku dochodowym za 2021 rok, rozliczeniach. Został niewiele ponad miesiąc. Myślę, że część z państwa ma to już za sobą, a tym, którym będziemy mogli pomóc, za chwilę pomożemy. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach, o pieniądzach chciałam powiedzieć, no ale podatki to w końcu pieniądze. I rozliczeniach za 2021 rok mamy taką szansę, żeby to zrobić do 2 maja, bo w zasadzie do 30 kwietnia, ale w tym roku tak to wygląda, że do 2 maja. Czy dużo podatników już rozliczyło się z podatku? W związku z tym, że jest to tak proste, bo w zasadzie wchodzi się tylko na e-PIT, swój e-PIT i wszystko tam jest zrobione, ktoś to za nas już uzupełnił ewentualne korekty i w zasadzie niewiele jest do roboty.
Znaczy w większości osoby, które mają zwroty, jakąś nadpłatę w związku ze skorzystaniem z jakiejś ulgi, oczywiście już złożyły takie zeznanie. Jest to podyktowane tym, że jak im szybciej złożymy zeznanie, tym szybciej otrzymamy zwrot.
I tym bardziej, że nie jest to trudne, bo ten PIT jest już przygotowany, prawda? I
tych... Tak, oczywiście jest w usłudze Twój e-PIT. Większość, oczywiście osoby, które uzyskują przychody ze stosunku pracy, z innych pokrewnych, czy też z kapitałów, one już mają wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe i ewentualnie po weryfikacji, czy wszystko się zgadza, takie zeznanie jest przygotowane. Ulgi prorodzinne również są uwzględnione, tożsame do tych, które były w poprzednim roku stosowane, jak również 1% podatku również na pożytek publiczny też jest przygotowany na taką samą organizację, jak była poprzednio.
Ale można go oczywiście zmienić, bo sytuacja nam się trochę zmieniła, więc
tak, oczywiście, to
będą organizacje, które chcemy wspierać teraz w związku z wojną, która za naszą wschodnią granicą jest prowadzona. Toczy się po prostu. Być może chcemy wspierać inne organizacje niż te, które wspieraliśmy w roku poprzednim. Ale teraz chciałam porozmawiać o tym preferencyjnym rozliczaniu się małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, bo to ich dotyczy taka właśnie możliwość. Jeśli chodzi o wspólne rozliczania małżonków, to tutaj jest ta zmiana, którą wprowadził Nowy Ład, która jest korzystna dla podatników, prawda?
Tak, tutaj przy wspólnym opodatkowaniu małżonków mamy, co prawda przepisy weszły od 2022 roku, jednak mają zastosowanie do rozliczania już za 2021 rok, czyli już możemy je stosować. Chodzi tu głównie o możliwość rozliczenia się wspólnego przez nowych małżonków, że tak powiem, którzy mają wspólność majątkową i zawarli w 2021 roku związek małżeński i ten związek trwał do końca roku, więc to jest nowość w takiej możliwości wspólnego rozliczenia, bo do tej pory tylko cały rok należało być w związku małżeńskim. I nowością jest również to, że osoby, które mają otwarte obowiązki podatkowe, czy to w podatku liniowym, czy zryczałtowanym podatku dochodowym, do tej pory nie mogły się wspólnie rozliczyć, dalej się nie mogą wspólnie rozliczyć, jeżeli mają przychody. Natomiast wyjątek jest taki, że jeżeli co prawda jeden z małżonków może mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, ale nie uzyskuje żadnych przychodów, nie ponosi kosztów związanych z działalnością gospodarczą i złoży tak zwany zerowy PIT z tej działalności, to w takiej sytuacji tylko może się wspólnie opodatkować.
No to jest właśnie sytuacja, o którą pytał nasz słuchacz, który prowadzi działalność gospodarczą i złożył już PIT 28 z tejże działalności, ale pobiera również emeryturę i z tej emerytury będzie składał PIT 37, chociaż w zasadzie emerytura to jest rozliczona w PIT 40A, prawda?
To w zależności czy do zwrotu, czy nadpłata, ale tutaj oczywiście wspólne opodatkowanie. W takim przypadku z pytania naszego słuchacza wynikało, że uzyskuje przychody z tej działalności, więc fakt uzyskiwania przychodu jak gdyby eliminuje możliwość wspólnego opodatkowania.
Czyli mimo, że pan chciałby tylko rozliczyć się z tych dochodów, które rozlicza na PIT 37, wspólnie z małżonką tego zrobić nie może. Natomiast mogą ci, których małżeństwo trwało chociażby na przykład, nie wiem, 2 dni? W 2021 roku?
Tak, tutaj to prawo do wspólnego opodatkowania jak najbardziej już. Tutaj wymóg jest taki, że musi być wspólność majątkowa, no i zawarcie w trakcie roku tego związku małżeńskiego i do końca roku musi trwać.
Dobrze, w takim razie to jest ta pierwsza preferencja, a ta druga, czyli dla osób samotnie wychowujących dzieci, tutaj były takie głosy, że pewnie tam się wiele zmieniło, że one stracą te osoby na tym Nowym Ładzie, to nic takiego nie będzie miało miejsca.
Proszę Państwa, należy rozróżnić, bo mówimy to dzisiaj o rozliczeniu za 2021 rok. Więc przepisy, co prawda, Polskiego Ładu zmieniły zasady rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci, ale będzie to miało zastosowanie dopiero w rozliczeniu w 2023 roku. Natomiast rozliczając dochody za 2021 rok, rozliczamy się na starych zasadach i mamy możliwość rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko na starych zasadach.
Stare zasady, to pokrótce przypomnimy, to są zasady dotyczące dochodu, prawda? Kiedy można z takiego preferencyjnego opodatkowania skorzystać. Oraz to, że no jesteśmy rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
Uzyskujemy dochody. Jesteśmy samotnym, jesteśmy kawalerem, panną, wdowcem, wdową i samotnie wychowujemy dzieci. Oczywiście ustawodawca przewidział, o jakie dzieci chodzi, czyli tutaj małoletnie, bez znaczenia dochody, dzieci niepełnosprawne, jak też te dorosłe dzieci do 25 roku życia, które się uczą, ale nie uzyskują dochodu do 3089 zł, wtedy możemy podobnie, zasada jest podobna jak ze wspólnym opodatkowaniem małżonków, czyli łączne dochody, bo może się zdarzyć, że oczywiście nasze dziecko niepełnoletnie będzie miało dochody, które się przypisuje do dochodów rodzica. Wówczas te dochody ewentualnie połączone lub tego samotnego rodzica dzielimy na pół, obliczamy podatek razy 2 i mamy do obliczenia i korzystamy tutaj na tej kwocie zmniejszającej podatek.
I to też to samotnie wychowywanie dziecka może trwać jeden dzień w roku poprzednim,
tylko
prawda?
Tutaj należy pamiętać, że jeżeli wspólnie z drugim rodzicem dziecka utrzymujemy i wychowujemy to dziecko, to ta preferencja nie będzie przysługiwała.
Czyli musimy być rzeczywiście samotni, nie ma z nami nikogo, prawomocny wyrok, tak, że jesteśmy prawomocni.
Ewentualnie jesteśmy w stanie wolnym.
I ewentualnie nie mamy żadnego związku zawartego wcześniej, a wychowujemy dziecko i w takim razie korzystamy z tej preferencji. To jeżeli chodzi o preferencje, to by było na tyle, czy coś jeszcze ważnego powinniśmy powiedzieć, jeśli chodzi o małżonków? U nich nie ma ograniczeń, prawda? Tylko to, że małżeństwo ma trwać, żadne nie otrzymuje dochodów z działalności gospodarczej i wspólnie się rozliczają.
Więcej taką możliwość już mają. To jest decyzja już małżonków, czy łączą dochody i opodatkowują je wspólnie.
Czasami może to nie mieć znaczenia, prawda?
Oczywiście, to w zależności na jakim poziomie, na jakiej wysokości są te dochody, czy są na pograniczu zmiany progu podatkowego, bo tu generalnie poza kwotą zmniejszającą podatek w roku podatkowym, to jeszcze kwestia obniżenia ewentualnej po połączeniu dochodów i podzieleniu na pół, obniżenia z 30 22 na 17%. No to tutaj jest taka ewentualna preferencja.
Jeszcze było pytanie poprzednie, o którym zapomniałam, a mianowicie, a jeżeli małżonek nie otrzymuje żadnych dochodów, drugi współmałżonek?
To nie ma znaczenia. Jeżeli jeżeli są w związku małżeńskim, mają wspólność majątkową, to fakt nieotrzymania przez jednego żadnych dochodów małżonków nie dyskwalifikuje i oczywiście automatycznie
wstaje, tak?
To jest zero i w takim wypadku ta preferencja będzie jak najbardziej miała zastosowanie.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach. W zasadzie rozliczamy się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok. Jeszcze mamy to oswojone, wiemy jak to robić, dopiero w przyszłym roku będziemy się martwili. Już preferencyjne rozliczania omówiliśmy, ale ci rodzice i samotni wychowujący i ci współmałżonkowie, którzy mają dzieci, mogą sobie również odliczyć, skorzystać z tak zwanej ulgi prorodzinnej, która w EPIT-cie już jest uwzględniona. Wszystkie dzieci nasze Urząd Skarbowy zna?
Dzieci z uwagi na to, że systemy informatyczne ewidencji ludności czy też o szkolnictwie wyższym są połączone i już od ubiegłego bodajże roku, czy może dwa lata temu, są dzieci niepełnoletnie, są jak gdyby, że tak powiem brzydko, automatycznie zaciągane do systemu i są uwidaczniane. Dzieci uczące się w szkołach wyższych również. Tutaj ewentualnie trzeba by było zweryfikować, czy te dzieci nasze zostały pokazane. Jeżeli nie, to oczywiście w usłudze jest możliwość zmiany, edytowania tego i dopisania tego dziecka do wspólnego do skorzystania z preferencji jako w związku z wychowywaniem dzieci.
Ale czy tenże system wie również na przykład, ile zarobiło nasze dziecko i że ta ulga nam nie przysługuje z racji tego, że jednak coś zarobiło?
Wszystkie PIT-y 11, jeżeli płatnicy prawidłowo wywiązali ze swoich obowiązków, to oczywiście PIT-y dzieci również będą w Urzędzie Skarbowym.
I będzie wiadomo, że już na to dziecko nam nie przysługuje. A nie przysługuje wówczas, kiedy dziecko osiąga przychód czy dochód? No i tu jest właśnie dylemacik.
Tutaj oczywiście jest dochód, tylko dochód liczony zgodnie bez pomniejszania o składek na ubezpieczenie społeczne, czyli mamy przychód uzyskany z jakiegoś tytułu, czy z pracy, czy ze zlecenia i odejmujemy tylko koszty uzyskania przychodu i to jest, w ten sposób ustalamy dochód. Nie odliczamy dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne, które przy tradycyjnym rozliczeniu jest, i czyli tutaj przychód pomniejszone o koszty i to bierzemy pod uwagę do sprawdzenia, czy to nasze pełnoletnie dziecko uczące się uzyskało więcej niż 3089 zł, czy nie. Jeżeli nie uzyskało tej kwoty, możemy się wspólnie rozliczyć.
Możemy sobie odliczyć tą
odliczyć
ulgę,
również
prawda?
Też na to dziecko ulgę prorodzinną.
Prorodzinną. 3000 to nie za dużo, jeżeli chodzi o skalę, znaczy w skali roku dziecko, które na przykład ma 24 lata, czy tam 20 kilka. Niemniej jednak jeszcze jedno pytanie. W PIT 11 taki młody człowiek ma w pozycji dochód zero.
Tak, przy osobach do 26 roku życia, które już korzystają ze zwolnienia swoich dochodów do określonej kwoty ze stosunku pracy czy ze zlecenia, one nie mają dochodu uzyskanego, ale mają przychody ze stosunku pracy. Ustawodawca, wskazując prawo do skorzystania z preferencji, uwzględnił fakt, że takie młode osoby mogą uzyskiwać te przychody i pomimo, że one są nieopodatkowane, one są brane pod uwagę do tego warunku granicznego dochodowości naszego dziecka.
Czyli tak literalnie czytając, dochód do opodatkowania zero, powyżej 3000.
Oczywiście przy tych przychodach zwolnionych jak najbardziej mamy zastosowanie przychody. Koszty uzyskania przychodu to jest oczywiście do ustalenia, tylko dla celów rozliczenia podatkowego one są jak gdyby nie brane pod uwagę, bo dochód tej osoby młodej jest zwolniony.
Czyli każde uczące się dziecko do 25 roku życia przysługuje nam na nie? No właśnie.
W zależności, czy to jest pierwsze dziecko, drugie dziecko, czy mamy, czy też jesteśmy samotni.
Tak, w podatkach to jest tak, że może się okazać, rodzicem, że mając troje dzieci, nie mamy żadnego.
Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia, generalnie na pierwsze i drugie dziecko jest 1112 zł i 4 grosze. Oczywiście ta kwota rośnie na trzecie i każde kolejne dziecko jest ta kwota zwiększona. I bierzemy pod uwagę dzieci, na które mamy prawo do odliczenia. Nie te rzeczywiste, tylko jeżeli na przykład mamy sytuację, że mamy jedno dziecko 19-letnie, które się nie uczy, no to oczywiście tego dziecka nie bierzemy pod uwagę do skorzystania z prawa. Jeszcze należy przy dzieciach zwrócić uwagę tutaj na to, że jeżeli mamy dwójkę dzieci, jedno dziecko wchodzi pod jak gdyby prawo do skorzystania z odliczenia, należy jeszcze brać pod uwagę nasze dochody. Jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim, to wtedy 112 tysięcy, jeżeli uzyskujemy powyżej, to na pierwsze dziecko nie przysługuje
dochodu
nie przysługuje. Natomiast jeżeli rozliczamy się samodzielnie, jest to 56 tysięcy. Preferencja dla osób samotnie wychowujących dzieci jest analogiczna jak dla małżonków, czyli jeżeli jesteśmy samotnym rodzicem, to nasz próg dochodowy na te pierwsze dziecko jest 112 tysięcy.
Dobrze, to jeszcze dopytam, czyli jedno dziecko mamy takie, które jest uprawnione do tego, żeby skorzystać z ulgi, a drugie nie i już musimy brać pod uwagę dochód.
Tak.
Bo tak naprawdę to mamy teraz tylko jedno. A jeżeli mamy dwoje, ale mamy jedno. Więc jak to jest w roku podatkowym? Jeżeli dziecko kończy 25 lat, na przykład, no nie wiem, w połowie roku albo w pierwszych miesiącach, skończyło. 2021 roku, to czy mamy przez ten cały rok dwoje? Czy tylko przez kilka miesięcy?
Przez kilka miesięcy bierzemy pod uwagę i tutaj w zależności ulga jest rozliczana miesięcznie. Ona jest roczna, jest ta kwota 1112 zł, natomiast ona jest przeliczana na miesiące i jeżeli na przykład sytuacja jest taka, że dziecko kończy 18 lat w trakcie roku podatkowego i nie uczy się, czyli liczymy do łącznie z miesiącem, którym kończy 18 lat.
Dobrze, ale jeżeli mamy dwoje, to od tego miesiąca, kiedy już nie mamy tego dziecka, które skończyło 18 lat,
to tutaj już należy zwrócić uwagę próg dochodowy.
Wtedy próg dochodowy jest istotny, żeby z takiej ulgi skorzystać. No to tak wygląda, jeśli między małżonkami jest zgoda i wszystko jest dobrze. Kto w ogóle korzysta z tej ulgi? Jeżeli małżonkowie wspólnie, no to świetnie, ale jeżeli te rodzice wspólnie nie są, bądź też no w ogóle nie byli nawet.
Tutaj ustawodawca już w rozliczeniu za 2021 rok wprowadził pewną zmianę. Jeżeli oczywiście przepisy przewidują, jeżeli jest zgoda między rodzicami co do prawa do odliczenia, bo należy pamiętać, że to odliczenie przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jeżeli jest porozumienie między rodzicami dowolnie wybranej proporcji, jaką sobie rodzice
dzielą się jak chcą, tak?
Jak chcą, albo jeden, albo drugi, albo jeden za kilka miesięcy, drugi za kilka. Tu już jest dowolność, tu rodzice wybierają według własnego uznania.
A w formularzu jest taka możliwość, że wybiera się miesiące?
Tak, zaznacza się, jest 12 miesięcy wskazanych, można wskazać, za które miesiące chce się odliczać, ewentualnie można również tylko pokazać tyle, że chcemy skorzystać z prawa, mamy prawo do odliczenia na dwójkę dzieci, ale z uwagi na to, że małżonka odlicza, czy też matka odlicza, to ja z tego nie korzystam. Sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, gdy jest spór między rodzicami. Jeszcze do tej pory...
Oboje chcą.
Oczywiście oboje chcą. Jeżeli jest spór, wówczas należy zwrócić uwagę, czy jeżeli jest ta opieka nad dziećmi, czy też wychowywanie dziecka jest naprzemienne. Jeżeli zarówno jedno, jak i drugie rodziców aktywnie uczestniczy w wychowaniu tego dziecka, no to powinni się rozliczyć po połowie. I już w rozliczeniu za 2021 rok takie regulacje wprost zostały zapisane. Jeżeli jest opieka naprzemienna, wówczas mamy po połowie rozliczane taką ulgę. Natomiast jeżeli jest opieka nie naprzemienna, tylko że jeden z rodziców tylko jak gdyby opiekuje się, czy wychowuje te dzieci, dzieci. Ustawodawca przewidział już rozliczenie za 2021 rok taką możliwość, że tam, gdzie dziecko zamieszkuje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. I tutaj przepisy kodeksu decydują, jak określamy miejsce zamieszkania dziecka i wówczas to ten rodzic, z kim dziecko zamieszkuje, korzysta z odliczenia w całości.
Czyli tylko opieka naprzemienna daje te takie prawo do dzielenia się po połowie, jeżeli oczywiście jest spór, bo jeżeli sporu nie ma, no to tutaj państwo nie ingeruje. Można sobie się rozliczać jak się chce i każdy sobie zaznacza jaki miesiąc, tak jak się dogaduje. Natomiast w momencie, i to już za 2021 rok tak, obowiązuje, już, tak? Że tak. W momencie, kiedy opieka jest przyznana jednemu z rodziców, znaczy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, to on odlicza sobie tę ulgę.
Znaczy tutaj należy zwrócić uwagę, czy sam, bo przeważnie, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem niepełnoletnim, to w orzeczeniu sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego przeważnie w zasadzie jest wskazane miejsce pobytu zamieszkania dziecka przy którymś z rodziców. Natomiast nie oznacza to, że ten drugi rodzic nie ma prawa do jak gdyby wychowywania, uczestniczenia w życiu tego
nawet
dziecka.
Nawet obowiązek.
I w takiej sytuacji jest to naprzemienne. Natomiast może się okazać, że pomimo tego, że ma prawo takie korzystania z tego i nie korzysta, to w takiej sytuacji dopiero bierzemy pod uwagę to, gdzie dziecko zamieszkuje.
Rozumiem, że jeżeli jeden i drugi małżonek odliczy sobie ulgę w pełnej wysokości, to urząd to skoryguje.
Oczywiście, bo ulga jest jedna w związku z wychowywaniem tego dziecka, więc jeżeli przekracza 100% odliczenie, więc to jest weryfikowane.
I to wtedy będzie na pół? W zależności od
jaka będzie sytuacja.
Będą małżonkowie wezwani pewnie do wyjaśniania takiej sytuacji.
Tak, tu w takich sytuacjach organy w ramach czynności sprawdzających wyjaśniają te okoliczności.
No to cóż, żelazna zasada, i którą w zasadzie zawsze tutaj preferujemy w tej audycji. Trzeba ze sobą rozmawiać, dogadywać się, wtedy jest prosto po prostu i nie trzeba chodzić po urzędach i rozliczać tak jak ustalą między sobą rodzice i opiekując się dziećmi. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach i pytanie naszych słuchaczy. Jeżeli pani ma PIT z pracy, czyli z dochodów takich, które miała z pracy i z emerytury, bo w trakcie roku przeszła na emeryturę, a może jest na zasiłku, czy mogą się wspólnie rozliczyć?
Tak, jak najbardziej. Mogą się wspólnie rozliczyć i skorzystać z ulg, jakie im przysługują.
No właśnie, to przejdźmy może jeszcze przez chwilę do ulg. To, że małżonkowie wspólnie się rozliczają, nie oznacza, że nie mogą korzystać z ulg. Wręcz przeciwnie, mogą korzystać ze wszystkich ulg i każdy ze swojej, prawda? Bo tak. Każdy wypełnia kawałek swojego PIT-u.
Tak, oczywiście. W zależności, czy mamy do czynienia z ulgami, odliczeniem od dochodu, wtedy każdy swoje wydatki po swojej stronie odlicza. Natomiast jeżeli tu mamy ulgę prorodzinną, czyli tu już po połączeniu przychodów, obliczeniu podatku i wtedy odliczamy już od podatku, czyli tu już wspólne.
Warto sobie przypomnieć, jakich darowizn udzielaliśmy w roku ubiegłym, bo tak jak w tym roku wspieramy wszyscy, w większości wspieramy naszych sąsiadów za wschodu w ich walce, w wojnie i pewnego rodzaju środki przekazujemy, nie zawsze pieniężne, ale często pieniężne i te pieniężne darowizny oraz niepieniężne możemy sobie potem przecież w podatku dochodowym odliczyć.
Tak, tutaj przekazują z darowizny należy tylko pamiętać, że jest określone grono, na rzecz których przekazujemy te darowizny.
Nie wszystkim, tak.
Nie możemy odliczyć sobie darowizny przekazywanej na osoby fizyczne. Tu należy zwrócić uwagę, te darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego jak najbardziej możemy odliczyć. Trzeba pamiętać jeszcze o krwiodawstwie. Również możemy, jest to odliczenie w ramach odliczenia darowizny. Oczywiście osoby, które zdają krew, wiedzą, jak to się odbywa. Tam są przeliczane odpowiednie ilości.
Zresztą dostają, prawda, takie informacje.
Takie informacje, jaka kwota przysługującego odliczenia od darowizny. Możemy również odliczyć również wydatki na rzecz kultura, religijnego, czyli te darowizny przekazane na rzecz Kościoła, również możemy odliczyć od dochodu.
Ale tutaj warto wspomnieć, że to przelewem bankowym, prawda? Żeby mieć jakieś potwierdzenie.
Jeżeli mamy do czynienia z przekazywaniem środków pieniężnych, powinno to się odbyć za pośrednictwem rachunku bankowego, żeby to by było udokumentowane i w takiej tylko sytuacji mamy prawo do skorzystania z odliczenia.
I mamy to limitowane, czy wszelkie darowizny, które przekazujemy, możemy odliczać?
Ustawodawca w podatku dochodowym ograniczył darowizny przekazywane, czyli tu na rzecz pożytku publicznego, krwiodawstwa i na rzecz kultu religijnego. Jest to określone procentowo do 6% dochodu naszego podatkowego i tutaj niezależnie, jeżeli będziemy przekazywać darowizny na 3 na przykład tytuły, no to musimy zwrócić uwagę,
sumujemy,
że po sumowaniu nie mogą przekroczyć 6% naszego dochodu.
Sumujemy te darowizny, że rzeczowe, to ktoś nam wyceni?
Rzeczowe to oczywiście wyceniamy, powinniśmy mieć umowę, ewentualnie dokumenty, z których wynika, jaka wartość przekazaliśmy tej darowizny.
I co, drukujemy sobie taki przekaz pocztowy, bądź przekaz pocztowy to nie, takie potwierdzenie przelewu i gdzieś trzymamy, bo może
powinniśmy
nas o to zapytać za jakiś czas dość długi, tak?
Przy darowiznach tutaj jest, należy to udokumentować, ewentualnie jeżeli będzie taka potrzeba, że przedłożyć dokumenty potwierdzające, że przekazaliśmy taką darowiznę.
Bo możemy potem nie cofnąć się aż tak daleko, po prostu lepiej w trakcie, teraz kiedy to pamiętamy, zrobić taki przelew. No ulga termomodernizacyjna niestety będzie musiała poczekać do środy kwietniowej, żebyśmy o niej porozmawiali. Ja serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o urzędy skarbowe, no to zachęcamy Państwa do tego, żeby korzystać z EPIT-u, prawda? To
tak,
najprostsze i najszybsze.
Najwygodniejsze.
Najwygodniejsze, najprostsze i zawsze możemy tam w dowolnym dla siebie czasie usiąść i spokojnie przejrzeć. Nie musimy od razu klikać, możemy...
Nie, oczywiście możemy przejrzeć, zweryfikować, czy wszystkie przychody mamy, czy wszystkie odliczenia. Możemy sobie przeliczyć to wszystko, zobaczyć i nie ma obowiązku już zaakceptowania i wysłania, bo to najpierw akceptujemy, a później jeszcze jest opcja wyślij, a ostatecznie ewentualnie, jeżeli mamy do dopłaty, to nie ma też takiego obowiązku. W momencie złożenia zeznania, zapłacenia, obowiązek jest opłacenia do 30 kwietnia roku podatkowego.
Czyli 2 maja
tak
w tym roku. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Spotkamy się w 3 środę kwietnia. Zapraszam serdecznie, ale do 3 środy kwietnia nie czekajcie Państwo z rozliczeniem z podatku dochodowego za 2021 rok, chociaż do 2 maja można się rozliczać ile razy się chce. Nawet jeżeli zaakceptowaliśmy to jeszcze możemy to zrobić ponownie. A do usłyszenia mówi Dorota Nieprzydowska.